Wracamy do naszej rozmowy o poezji wielkanocnej. W konwersatorium jest dzisiaj dr Michał Gołębiowski. Mówiliśmy w drugiej części naszej rozmowy przede wszystkim o Exultet, takim samym sercu wielkanocnej poezji, choć już też wiemy z wcześniejszej części naszej rozmowy o tym, że oczywiście to jest rodzaj takiego skarbca, do którego się wchodzi, Exultet. Natomiast wokół tego skarbca są rozmaite światła czy ogniki takich utworów, pozornie przynajmniej, a w pewnym razie w swojej formie o wiele prostszych, a raczej komunikujących pewne podstawowe, wręcz by się można powiedzieć, kerygmatyczne elementy o zmartwychwstaniu, lub podejmujące w różny sposób opowieść o tych odwiedzinach przy grobie, tak po prostu, także też widzimy przed oczami różne postacie, które się pojawiają, które muszą się skonfrontować z pustym grobem. To jest bogaty świat, o którym tutaj mówimy na przykładzie bogatym Exultet i odnosząc się ogólnie do tych innych form, ale teraz w trzeciej części naszej rozmowy przyszedł też moment na to, żeby w jakimś sensie trochę wyjść też w stronę takiej pobożnej twórczości okołoliturgicznej, tak? Takiej, która utwory, które ze względu na tę, to też jest, o tym pamiętajmy, na tę atmosferę bardzo szczególną, pobożnościowo-liturgiczną, tej wesołości wielkanocnej, tak wesela wielkanocnego, to również pojawiają się około tej całej poważnej, wspólnotowej twórczości. Rzeczy, które pierwotnie były jakąś reakcją poetycką na to, co z liturgii wypływało, a potem, co też paradoks, nie paradoks, niektóre z tych utworów wracały do liturgii, stawały się po prostu pieśnią nabożną, czasami właśnie w tonie wyraźnej wesołości, także tej zewnętrznej, tak się pojawiały. Takim utworem jest rzecz, o której chciałbym dzisiaj wspomnieć, mianowicie taki hymn wielkanocny Jana Tisserand, to późna już bardzo twórczość, autor, o którym wiemy, że zmarł w 1494 roku, ale jego utwór bardzo silnie kojarzy się jeszcze z tym średniowiecznym tonem religijnej opowieści, hymn O Filii et Filie, czasami nawet i teraz po polsku słyszymy w kościele, on jest, ma swój jakiś przekład czy jakąś parafrazę, ale oryginał łaciński. Jeden z przekładów, którym możemy się tutaj dzięki Bogu posłużyć, nie tylko w jakimś drobnym urywku, mówi nam tak. Może ktoś z Państwa przypomni sobie to w troszkę innej wersji, bo w kościołach jest śpiewane. O dzieci Boże, dosyć łez, bo Chrystus dziś zmartwychwstał jest. Król życia, wiecznej chwały król, alleluja. I wranny brzask pierwszego dnia do pustego grobu Pana przyszli zdumieni uczniowie, alleluja, alleluja. A Maryja Magdalena, Jakubowa i Salome przyszły ze swym namaszczeniem, alleluja, alleluja. Lecz w jasnej bieli anioł tam, nad grobem zadumany sam, rzekł, w Galilei jest wasz Pan, alleluja. Do zgromadzonych uczniów swych wszedł Chrystus przez zamknięte drzwi i rzekł, przynoszę pokój wam, alleluja, alleluja. W ten zmartwychwstania jasny dzień, smętny zwątpienia okrył cień serce Tomasza apostoła, alleluja, alleluja. Spojrzyj, Tomaszu, tylko sam, na boki ręce pełne ran. Nie bądź niewierny, wierny bądź, alleluja, alleluja. Tomasza wzrok rozjaśniał znów, upadł do Zbawiciela nóg, wołając Pan mój i Bóg mój, alleluja, alleluja. Pobożna piosenka, prawda?
I właściwie znajdująca się, tak jak wspomnieliśmy, na innej modalności w stosunku do tego, jak rozumiano w ogóle posłanictwo literatury, posłanictwo właśnie poetyckiego przetworzenia Ewangelii wówczas. Chociaż tak z drugiej strony myślę o tym, że taką próbą współcześnie, trochę inną oczywiście, ale poniekąd podobną jakby znalezienia się na tym samym, w tych samych rejestrach, w tych samych, powiedzielibyśmy, wibracjach i w tym samym jakby poziomie rozumienia literatury, znajduje się przekład Romana Brandstettera Ewangelii, która również została przetłumaczona z jednej strony w wierności do oryginału, a z drugiej strony niejako wierszem białym, tak podzielona na wersy. jak gdyby te poszczególne jednostki w Ewangelii stanowiły osobne wiersze. Jakby to był poemat taki właśnie, a z drugiej strony tutaj Roman Brandstetter rzeczywiście nie dokładał do Ewangelii jakichś ozdobników, które miałyby sprawić, że ta Ewangelia dobrze już znana w naszej kulturze, chociaż oczywiście niewyczerpana, żeby ona stała się jakoś oryginalna, bardziej na takim poziomie estetycznym. Nie, nie, tutaj jest właśnie pewien minimalizm środków, który wręcz odwrotnie pokazuje tę misteryjność, o której mówiliśmy, prawda?
A co ty przyniosłeś jako naszym zwyczajem w tej trzeciej części? Zawsze wyciągasz coś z kieszeni, z inną epoką zaskakujesz.
Ja wziąłem ze sobą cykl Nad głębiami Adama Asnyka, poety, który no jakoś został tak zamknięty w takich no szufladkach z poezją poromantyczną, taką szkolną, byśmy powiedzieli, w innym sensie niż ta średniowieczna szkolna, ale taką, która, na której można się uczyć takiego klasycyzmu grzecznego, letniego, już troszkę sentymentalnego. Już nie są to ci wielcy romantycy, którzy próbowali zrewolucjonizować kulturę i podpalali ten świat w dobrej wierze i z ideą na ustach, taką płonącą, ale jest to już taka troszkę mieszczańska twórczość, tak to się przedstawia. Natomiast ja osobiście jestem jednym z wielbicieli Adama Asnyka. Ja u niego widzę dużo więcej wartości niż się zwykło przyjmować dzisiaj. Natomiast jego cykl Nad głębiami to jest taki cykl, który składa się z sonetów filozoficznych, gdzie tak naprawdę Asnyk dokonuje pewnej syntezy myśli współczesnej jemu, czyli XIX wieku, czyli sięga tutaj do Kanta, do Hegla, również do Schellinga, Fichtego, różnych myślicieli, głównie z kręgu idealizmu, żeby pokazać załamanie się tej pewności człowieka, który dotychczas rozpoznawał świat, rozpoznał rzeczywistość i oto staje wobec takiego strachu, lęku o to, że nie wie, czy nie jest zawieszony w pustce, skoro wszystko, co on może pomyśleć, tak naprawdę zamyka się w nim samym. Że nie wychodzi właśnie poza samego siebie, nie poznaje czegoś, co jest obiektywne, tylko nieustannie jest w jakimś złudzeniu, którego wpychają zmysłowe wrażenia, koncepcje, jakieś tutaj dociekania odnośnie ducha tego świata, ducha historii i tak dalej. I cały ten cykl jest taką zapowiedzią dekadentyzmu już młodopolskiego, ale z perspektywy no, poety, który z jednej strony no, jakoś tam doświadczył pogrzebania idei romantycznych, a z drugiej strony no, nie do końca mógł się pogodzić z tym pozytywistycznym naturalizmem, bo on nigdy nie był pogodzony właśnie z tym, że jego epoka jest epoką niepoetycką, co rozumiemy przez scjentyzm głównie, czyli takie redukowanie całego ludzkiego doświadczenia tylko do metody naukowej, weryfikowalnej, głównie do nauk biologicznych i tak dalej. No i w tym cyklu właśnie kontempluje ten stan człowieka współczesnego, próbuje znaleźć drogi wyjścia. Jest między innymi taki sonet 30 w tym już tak pod koniec tego całego cyklu, który daje jakąś nadzieję. I przeczytam może teraz ten sonet. Taką jak byłaś, nie wstaniesz z mogiły, nie wrócisz na świat w dawnej swojej krasie. Musisz porzucić kształt przeszłości zgniły, na którym teraz robactwo się pasie. Musisz zatracić niejeden rys miły i wdzięk w dawniejszym uwielbianej czasie, lecz nową postać wziąć i nowe siły i nowych wieków oręż mieć w zapasie. Grób cię nie odda światu widmem bladem, z mogilnej pleśni i zgnilizny plamą, do wnętrza śmierci przesiąkniętą jadem, lecz przystrojona w królewski dyadem, musisz do życia wkroczyć życia bramą, musisz być inną, choć będziesz tą samą. I w oczywisty sposób ten sonet odnosi się do zmartwychwstania, którego, jak mówi święty Paweł, pierwocinami jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i to daje nam nadzieję na to, że my również zmartwychwstaniemy. Jak mówi święty Paweł, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, i tutaj powrócimy do początku naszej rozmowy, gdyby nie zmartwychwstał realnie, nie jako idea, nie jako koncepcja, nie jako pewnego rodzaju mit, który nas jakoś pociesza tak wewnętrznie, czy pokazuje nam jakiś cykl może przyrody, może jakiś cykl nasz psychologiczny, tylko realnie zmartwychwstał biorąc na siebie całą naszą naturę, cały bagaż egzystencjalny, który my nosimy, umierając i zmartwychwstając w konkretnym momencie historii, chociaż oczywiście wychodząc już poza ramy tej historii, czy będąc na progu już tego ósmego dnia właśnie, czyli już poza tym cyklem stworzenia, poza tym siódmym dniem, ale realnie tu i teraz, gdyby tego zmartwychwstania nie było, no to mówi święty Paweł, próżna byłaby nasza wiara. To jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. I tutaj jest zapis takiej poetyckiej kontemplacji właśnie tej nadziei na to, że my również będziemy odmienieni tak jak Chrystus był odmieniony. Chociaż są interpretatorzy, którzy mówią, że tutaj chodzi o odmianę pokoleniową bardziej niż tego konkretnego człowieka. No w Księdze Hioba czytamy, że tą nadzieję Hioba, już taką bardzo pierwotną, bo to jest najstarsza znana nam księga biblijna, gdzie Hiob mówi pod koniec tak naprawdę, kiedy jego udręka już dobiega końca, że nad grobem jego stanie właśnie ten odkupiciel i mówi Hiob, nie kto inny, ale ja własnymi oczyma zobaczę swoje zbawienie, zobaczę swoje powstanie z martwych. Czyli chodzi o jednostkowe, o konkretne zmartwychwstanie osoby. Ale ja się nie zgadzam z tą interpretacją, że jest to Polska czy jakieś pokoleniowe zmartwychwstanie, dlatego że następny sonet mówi właśnie o zmartwychwstaniu Polski. Ale gdyby nie było tego sonetu, no to by powiedzielibyśmy, no Adam Asnig jest kolejnym takim poromantycznym idealistą, który widzi jakąś inną mistykę, już nie chrześcijańską, tylko jakąś taką bardziej może panteistyczną, która ma pewne elementy chrześcijaństwa, ale tutaj ja myślę, broni się Asnig tym, że zaczyna od tego jednostkowego zmartwychwstania i widzi może to w aspekcie takim bardziej ideowym, ale osadza się na realnym zmartwychwstaniu, które jest obietnicą i którego właśnie świadkami byli pierwsi uczniowie i my jesteśmy świadkami tego.
W ten sposób doszliśmy do końca naszej rozmowy. Klamrą stał się asnykowy akcent, którym właściwie doszliśmy do zmartwychwstania ciał, do zmartwychwstania konkretnych ludzi, od zmartwychwstania konkretnego Chrystusa, którego pusty grób, przy którego pustym grobie także liturgicznie śpiewane są utwory, o których mowa była we wcześniejszej części naszej rozmowy. Dziękuję dzisiaj naszemu gościowi. Był nim pan dr Michał Gołębiowski. Dziękuję ci, Michale.
Dziękuję również.
Państwu również dziękuję za uwagę. Z okresem wielkanocnym się żegnamy, tak można powiedzieć, aczkolwiek to trochę dzisiaj też było elementem naszej rozmowy. Właściwie nie sposób pożegnać się z Wielkanocą, pamiętając o chrześcijaństwie. Ono jest zawsze wielkanocne, dlatego też może dobrze się tak układa, że nasza rozmowa wielkanocna jest właściwie na granicy już tego okresu wielkanocnego. Wszystkiego dobrego dla Państwa w ten tydzień, który zawsze się niedzielą rozpoczyna. Do usłyszenia. Paweł Milczarek.